Spotkałem ostatnio przyjaciela ze szkolnej ławki. Bardzo ucieszyłem się na jego widok, bo wiele lat temu byliśmy dobrymi kumplami. W wielu sprawach rozumieliśmy się bez słów. Zawsze sobie pomagaliśmy. Mieliśmy podobne spojrzenie na kluczowe życiowe tematy. Z tym, że mój kolega był o wiele bardziej uzdolniony ode mnie i ambitny. Więc można powiedzieć, że startowaliśmy z tego samego miejsca w życiu. Siedzieliśmy w jednej ławce. Chodziłem do Żeromskiego w Bielsku. No i teraz spotykam tego kolegę po tych 12 latach. I on jest zupełnym rozbitkiem. Kiedy wysłuchałem fragmentu jego historii, to nie mogłem mu wierzyć, jak człowiekowi, który no, tak podchodził do życia, miał wielkie szanse, żeby być człowiekiem szczęśliwym, spełnionym, jak można było to wszystko popsuć. Jak to? Mądrzejsi ode mnie, ambitniejsi, ludzie pełni zapału i zdrowych ambicji, zanim doszli do połowy swojego życia, statystycznie rzecz biorąc, już je zupełnie popsuli. Jak to jest możliwe? Kiedy o tym rozmyślałem, no, wydawało mi się to wręcz niesprawiedliwe. Dlaczego ktoś niegdyś tak dobrze rokujący jest dzisiaj rozbitkiem, a ja człowiek, który słabo rokował wtedy na przyszłość, patrzę wstecz na moje życie i mogę szczerze powiedzieć, że jestem człowiekiem szczęśliwym i spełnionym. Co się stało w międzyczasie? Co było kluczowe? Co sprawiło, że życie człowieka jest szczęśliwe i spełnione lub wręcz przeciwnie? W sumie nie musiałbym na to pytanie odpowiadać. No to człowiek szczęśliwy nie musi szukać powodu swojego szczęścia, nie zastanawia się, ale muszę na to pytanie odpowiedzieć z innego powodu, dlatego że no, jestem po części odpowiedzialny za młodsze pokolenie w naszej wspólnocie, a są to ludzie, którzy mają całe życie przed sobą i większość z nich wierzy w szczęśliwe zakończenie, w happy end. Pytanie jest, skąd to wiadomo, jak nasze życie będzie wyglądało. Jeden rokuje dobrze, zostaje rozbitkiem, drugi rokuje słabo, potem okazuje się człowiekiem szczęśliwym. Od czego zależy nasza przyszłość? Ten wykład nie wyczerpie tego tematu, bo temat jest ogromny. Będzie jedynie jakimś drogowskazem, mam nadzieję, dla niektórych z nas. Dzisiaj tak jest. Na tej sali są ludzie, którzy rokują bardzo dobrze. Bardzo dobrze się uczą. Rodzice też dbają o ich wykształcenie, o ich wychowanie. Są też tacy, którzy wydaje się, że rokują słabiutko. Nie mieli pewnych podstaw, nie mieli pewnych wzorców. Może rodzice też nie mieli pieniędzy, żeby zapewnić odpowiednią naukę. Dzisiaj, żeby dobrze kogoś uczyć, no nieraz trzeba płacić. Moja córka w szkole nie radzi sobie z językiem angielskim, ale znaleźliśmy szkołę, która nie jest tania, ale Maja potrafi samodzielnie robić te zadania z angielskiego po kilku tygodniach tam. Więc jedni rokują dobrze, drudzy słabiutko. Pytanie, którzy będą rozbitkami, a którzy będą ludźmi szczęśliwymi. Od czego to zależy? Co więc zdecyduje o tym, jakie będzie nasze życie w przyszłości? Na początek chcę was zabrać na spotkanie z ludźmi, którzy byli w pewnym sensie w sytuacji bardzo podobnej do waszej. Fragment wydaje się, że czytamy go może i setny raz, ale dzisiaj zobaczymy, no, gdzie indziej, zobaczymy, że jest w nim akcent położony. Jest to fragment z listu Jakuba, 4 rozdział. Teraz wy, którzy mówicie, dziś albo jutro udamy się do tego oto miasta, spędzimy tam rok i osiągniemy zyski. Wy, którzy nie wiecie nawet, co jutro będzie, bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, co się ukazuje na krótko, a potem znika. Zamiast tego powinniście mówić, jeżeli Pan zechce i będziemy żyli, zrobimy to lub owo. Teraz zaś chełpicie się w swej wyniosłości. Każdy, kto czyta ten fragment po raz pierwszy, zwraca uwagę na sam początek tego tekstu. Dziś albo jutro udamy się do tego miasta, będziemy tam pracować i po roku osiągniemy zyski. To jest zwykłe planowanie. Człowiek, który czyta ten tekst po raz pierwszy, myśli, dlaczego to miałoby być coś złego, że ja planuję najbliższy rok. Otóż w tym nie ma nic złego. Planowanie jest rzeczą bardzo dobrą. Błąd nie polega na planowaniu tych ludzi opisanych w tym fragmencie. Błąd polega na tym, co w międzyczasie dzieje się w ich umysłach, w ich sercach. Tak naprawdę, co dzieje się w ich głowie, zanim wyjechali do tego miasta. Wielu z was młodych jesteście zanim wyjedziecie gdzieś na studia. Tak? Mamy tutaj 2-3 pokolenia, które w ciągu najbliższych kilku lat wyjadą z Bielska na studia. Ci ludzie popełnili błąd zanim wyjechali. Jakub mówi, wy, którzy mówicie, wyjedziemy. Jakub był słynny z prostolinijności. On nie budował wielkich praw teologicznych, skomplikowanych. Mówił wprost, jaki jest problem. Więc jak nazywa problem tych ludzi? Ostatnia linijka, teraz, czyli dzisiaj, chełpicie się w swej wyniosłości. Chełpliwość według słownika to upodobanie do chwalenia się, oznajmiania z dumą i uznaniem swoich własnych osiągnięć. Jest to inaczej zarozumiałość czy pyszałkowatość. Więc błąd tych ludzi opisanych przez Jakuba nie polega na tym, że oni planują, za rok chciałbym pójść na studia na tą, a na tą uczelnię, chciałbym ją skończyć, zdobyć zawód, pracować w zawodzie. W tym nie ma nic złego, to jest normalne. Błąd tych ludzi nie polega na planowaniu, ten błąd polega na zarozumiałości. Zarozumiałość to myślenie o sobie zbyt wiele. Ci ludzie uważali, że to jest tylko i wyłącznie ich sprawa, co się będzie działo przez najbliższy rok. Mam taki plan, wyjadę, zarobię, rozkręcę biznes w innym mieście. Czyli ci ludzie uważali, że wszystko zależy od nich, albo przede wszystkim od nich. Ich własne ja urosło do bardzo niebezpiecznych rozmiarów, oczywiście niebezpiecznych dla nich samych. To jest normalne, że człowiek żyje w złudzeniu samowystarczalności. I myśli w ten sposób jak ci ludzie. No, co stoi na przeszkodzie, żebym pojechał, zarobił, ustatkował się. Ale Jakub im przypomina pewną prawdę. Mówi 14 werset. Wy, którzy nie wiecie nawet, co jutro będzie, bo czym jest wasze życie. Więc Jakub mówi do ludzi, którzy są przed wyjazdem, mówią, planuję to i to. Jakub im mówi, cieszę się, że planujecie rok, ale pamiętajcie, że nawet jutro nie jest waszą własnością. Jeżeli Bóg zechce, to może was przecież w każdej chwili odwołać. I to nie zależy od was, to zależy od Niego. Jakub ostrzega ludzi. Słowa nie były sądem, nie były karą za coś. Te słowa były ostrzeżeniem. Teraz wy, którzy mówicie, oni dopiero byli w sferze słów, wyjedziemy i zrobimy to i tamto. To jest bardzo niebezpieczna droga, kiedy nasze własne ja za bardzo rośnie. Kiedy zapominamy, jakie mamy miejsce w tym świecie, że nawet jutro do nas nie należy. W Księdze Przysłów czytamy takie słowa, pewną zasadę. Przed porażką wyniosłość, duch pyszny poprzedza upadek. Więc to nawet nie chodzi o to, że Bogu nie podoba się nasza zarozumiałość, to też jest problem, ale no, tak naprawdę człowiek szkodzi sam sobie, kiedy jego własne ja jest za bardzo napompowane. A żyjemy przecież w czasach, kiedy no, wszystko jest skierowane w moje ja. Tak? Ono jest bardzo napompowane. Wszystko naokoło mówi nam, że mamy w siebie wierzyć, mamy w siebie inwestować. A Biblia mówi, to jest niebezpieczna droga. Duch pyszny poprzedza upadek człowieka. Jedni dobrze rokujący są rozbitkami, drudzy rokowali słabo, dzisiaj są szczęśliwi. Biblia nam odpowiada dlaczego. Błędem człowieka jest serce, które wierzy we własne ja. Dlatego dobrze rokujący stają się rozbitkami. Kiedy ktoś odnosi sukces w młodości, już w szkole średniej, wydaje mu się, że zawojuje cały świat, że jest wyjątkowy na tle innych, że jest predestynowany do życia pełnego sukcesów. I takimi ludźmi może byliśmy otoczeni w szkole średniej, a dzisiaj wielu z nich to rozbitkowie. 10 lat młodsi ode mnie moi podopieczni mówią o swoich rówieśnikach. Ilu tam jest rozbitych ludzi? Jeżeli jest przerost własnego ja w życiu, musi się to skończyć upadkiem. Jeżeli człowiek zapomina o Bogu, zapomina o opatrzności, no prędzej czy później opatrzność przypomni o sobie. W tym samym rozdziale, chwilę wcześniej, Jakub mówi, że Bóg się sprzeciwia ludziom pysznym. Więc człowiek, który wierzy w siebie, pompuje swoje ja, nie ma Boga za sprzymierzeńca swoich planów, ma Boga w pewnym momencie za swojego przeciwnika. I Bóg przypomni mu o sobie i przypomni mu o tym, jakie ma miejsce człowiek w tym świecie. Czym jest życie wasze? Parą jesteście, co się ukazuje na krótko, a później znika, jak mówi Jakub. Więc kiedy ja byłem młodym człowiekiem, nastolatkiem, no, moje rokowania były słabe. Potrafiłem poradzić sobie w szkole, ale nie przykładałem się do tego za bardzo. Ale zanim poszedłem na studia, Bóg pokazał mi, dał mi taką lekcję, w której zobaczyłem, ile jestem wart. Myślałem, że jestem przeznaczony do życia, które sobie zaplanowałem, życia pełnego sukcesu, życia według własnych pomysłów, ale Bóg przygotował taką lekcję, w której mi uświadomił, że nawet moje jutro wcale nie jest moje. I zanim poszedłem na studia, wiedziałem, że jestem tylko parą, która się ukazała tutaj na krótko i zaraz zniknie. Dzisiaj świat mocno wystawia Boga na próbę. Zdaje się mówić, po co nam Bóg. Nie potrzebujemy Boga, jesteśmy ludźmi. Własnymi siłami, własnymi rękami możemy ogarnąć cały ten świat. Bóg jest nam niepotrzebny. Każdy ma prawo mieć taki światopogląd, ale opatrzność przypomni o sobie ludziom, którzy dzisiaj są pyszni. Bo jest to zasadą tego świata, że pycha poprzedza upadek człowieka. Kiedy popatrzymy w świat ludzi sławnych i oni osiągnęli może wiele rzeczy, o których my tylko marzymy, nawet po nie nie sięgamy, okazuje się, że wśród nich tak wielu to też ludzie rozbici. Oni oczywiście mogą to ukrywać, starają się, bo to nie są rzeczy, którymi należy się chwalić przed światem. Ale zdajemy sobie z tego sprawę. Kiedy sięgamy po biografię jakiegoś słynnego człowieka i czytamy o jego życiu, widzimy, że to nie jest tak kolorowe i wspaniałe, jak nam się wydaje, jak widzimy na ekranie. Wielu z tych ludzi to ludzie rozbici. Świat wokół każe im pompować ich własne ja, bo przecież sami ich podziwiamy, no a w końcu to się obraca przeciwko człowiekowi. Więc świat wystawia Boga na próbę, mówiąc, po co nam jesteś Boże, po co nam opatrzność, radzimy sobie sami i to świetnie, ale ty nie musisz tego robić, nie musisz wystawiać Boga na taką próbę. Możesz dzisiaj zrozumieć, uznać, że nasze życie, nasze jutro, nasz cały rok zależą od Boga. A my jesteśmy tylko parą, która się tutaj na chwilę pokazała na tej ziemi. Więc tak to działa. Człowiek, który wie, kim jest, wie, że jest tylko pyłem. Wie, że życie to chwila, że jutro nie zależy od niego. Jest spełniony. A ludzie, którzy pompują swoje ja, wierzą w siebie, inwestują w siebie, no są na nieciekawej drodze. Nie trzeba być prorokiem, żeby powiedzieć, co ich czeka. To jest tylko kwestia czasu. Prędzej czy później całe ich mniemanie o samych sobie zostanie zniszczone i będą rozbitkami. Niestety w moim pokoleniu widać to bardzo wyraźnie. Kiedy patrzę wokół na moich rówieśników ze szkoły, no nie ma tam widoku, który by cieszył. Nie chodzi o to, że ja teraz jestem szczęśliwy, bo czuję się lepszy od nich, bo patrząc wstecz mówię, jestem spełniony. Chodzi o to, jak poważnym to jest problemem. Świat uczy nas dzisiaj pewnego modelu myślenia. Mówi na przykład takie brednie jak umiesz liczyć, to licz na siebie. Mówi, jeżeli chcesz coś dobrze zainwestować, zainwestuj koniecznie w siebie. To się zwróci. Oczywiście mamy prawo przyjąć jakikolwiek model myślenia, który jest w tym świecie, ale Biblia mówi, że te rzeczy nie są prawdą. Że jest o wiele lepsza droga w życiu niż liczyć na siebie. Że jest o wiele lepsza droga niż inwestować w samego siebie. Mój kolega, który jest rozbitkiem, rodzice w niego inwestowali. Ja dzisiaj mówię, że przeinwestowali. Starali się o wszystko. W pewnym sensie może był biedny, bo rodzice narzucali mu wiele rzeczy, no ale dzisiaj to rodzice płaczą, jak życie syna wygląda. Co z tego, że inwestowali, skoro dzisiaj on jest rozbitkiem? Więc w co warto inwestować? Fragment, który przeczytamy, pochodzi z psalmu pierwszego, kiedy Grzegorz przysłał Forum Idei po wykładzie, patrzę, tam też psalm pierwszy. Kiedy słuchaliśmy dzisiaj tutaj, śpiewaliśmy razem, Ela czytała też psalm pierwszy. Szczęśliwy mąż, który nad jego prawem rozmyśla dniem i nocą. Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie. Liście jego nie więdną, co uczyni pomyślnie wypada. Psalm pierwszy mówi o dwóch drogach ludzkości. Mówi o ludziach spełnionych, porównanych tutaj do drzewa, które jest zasadzone nad płynącą wodą. Mówi też o ludziach nieszczęśliwych, porównanych w psalmie do plewy, którą wiatr rozmiata. Nie ma po nich śladu. Ich życie już nic nie znaczy. Psalm pierwszy jest o człowieku spełnionym. Ten człowiek jest spełniony, bo co uczyni w swoim życiu, to pomyślnie wypada. Liście jego nie więdną. W co ten człowiek zainwestował? Czym się różni od drugiego człowieka, opisanego w tym psalmie. Szczęśliwy mąż, który nad jego prawem rozmyśla dniem i nocą. To jest dla nas pewien drogowskaz. Człowiek spełniony inwestował w poznanie Boga i osobistą relację z Nim. W czwartek na spotkaniu małej grupy poznawaliśmy nowe studium zatytułowane Czas skupienia. Niektórzy z was już to studium mieli, niektórzy będą mieli w najbliższych tygodniach. We wprowadzeniu do tego studium czytamy taką tezę. Można powiedzieć, że to, co najlepsze w życiu chrześcijanina, zaczyna się od osobistej więzi z Bogiem. Często od czasu skupienia. I studium dalej się rozwija, pokazuje, jak można to robić. Jak mieć satysfakcjonujący czas skupienia. Jak poznawać Boga poprzez Jego Słowo i jak mieć z Nim bliską relację. To, co najlepsze w życiu, zaczyna się od relacji z Bogiem. A ludzie mówią, nam Bóg jest niepotrzebny. Bóg dał człowiekowi wolność, człowiek może z nią zrobić, co zechce, może też powiedzieć, mnie to nie interesuje, co Bóg myśli na ten temat. Ale my stawiamy tutaj tezę, to, co najlepsze w życiu, zaczyna się od naszej relacji z Bogiem. Oczywiście samym początkiem tej relacji jest nawrócenie człowieka, kiedy on zwraca się do Boga z wiarą w sercu. I to jest rzecz, w którą warto inwestować. Ta inwestycja nie jest spektakularna, ale jak czytamy w psalmie pierwszym, trzecia linijka, końcówka, wydaje owoc w swoim czasie. To jest dobra inwestycja. Kiedy my inwestujemy, nikt tego nie widzi. To nie jest spektakularne, ale po czasie widać owoc. Po 15 latach widać, że człowiek jest szczęśliwy. A ktoś, kto nie inwestował w ten sposób, inwestował tylko w siebie, jest rozbity. Kiedy patrzę wstecz na moje życie, to widzę wyraźnie, że to, co było w nim wyjątkowe, najlepsze, to, co sprawiło, że jestem dzisiaj człowiekiem szczęśliwym, to działanie Boga w moim życiu. W Nowym Testamencie to działanie Boga w życiu człowieka często nazywane jest Królestwem Bożym. Doświadczanie Królestwa Bożego to coś, co sprawia, że życie staje się wyjątkowe. W Ewangeliach znajdujemy kilka krótkich przypowieści Jezusa, które mówią o Królestwie Bożym. Jezus nie podał nigdy jednej definicji tego królestwa, opisywał to różnymi obrazami, które możemy w Ewangeliach znaleźć. Dzisiaj przeczytamy jedną z tych przypowieści, to są dosłownie dwa zdania, na następnym wykładzie kolejne trzy. Więc popatrzmy, jak jest z działaniem Boga w życiu człowieka. Co to jest Królestwo Boże? Mateusza 13 rozdział. Podobne jest Królestwo Niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Ludzie, czyli my, jesteśmy poszukiwaczami. Człowiek poszukuje czegoś, co sprawi, że jego życie nabierze smaku, czasami sensu, kierunku. Czegoś, co sprawi, że życie stanie się wyjątkowe, że będziesz mógł powiedzieć, jestem spełniony. I kiedy byłem w szkole średniej, każdy z nas tego szukał. Każdy z nas zadawał sobie pytanie, jak to znaleźć. I każdy z nas wybierał drogę, która do tego miała nas doprowadzić. Ja po tych wielu latach stwierdzam, że odpowiedzią na najgłębsze tęsknoty człowieka jest Królestwo Boże, czyli doświadczanie Boga w życiu. Nie ma na tym świecie większego skarbu do zdobycia. Jezus mówi tak, ten, kto zrozumie, znajdzie to Królestwo Boże, uzna to za najcenniejszą rzecz w swoim życiu. Wszystko inne sprzeda, pozbędzie się go, byle doświadczać Boga. Kiedy patrzę wstecz na swoje życie i zadaję sobie pytanie, skąd to szczęście, skąd spełnienie, odpowiadam, bo Bóg działał w moim życiu. To działanie nie jest do końca dla mnie zrozumiałe, bo Bóg działa w wyjątkowy sposób. To nie jest tak, że ty coś wypracujesz i On w odpowiedzi na to zadziała. To nie jest tego typu logika. Ty coś zrobisz dla Niego, On coś zrobi dla ciebie. To nie jest taki handel. Czasami Bóg działa w życiu człowieka, nawet kiedy on o to się specjalnie nie stara. Ja nie byłem człowiekiem świadomym tych wszystkich rzeczy i prawd, o których dzisiaj mówię. Ale wtedy, mając naście lat, zamiast zaufać sobie, swojej wizji życia, powiedziałem, no Boże, zdaję się na Ciebie. Wolę zaufać Tobie, Stwórcy, niż sobie, człowiekowi. Jedni rokują dobrze, stają się rozbitkami, drudzy są słabi, ale później ich życie jest szczęśliwe. Gdzie leży różnica? Różnica leży w zaufaniu do Boga lub w zaufaniu do samych siebie. Apostoł Paweł jest bardzo jaskrawym przykładem tej przemiany. On mógł ufać samemu sobie, nawet już po nawróceniu. Był bardzo takim człowiekiem kompetentnym, wykształconym. Znał świat, znał reguły, potrafił się w każdej sytuacji odnaleźć. Miał ogromny autorytet, miał ogromną mądrość. I ciekawe, że taki człowiek mówi, wszystko to, wszystkie te moje kompetencje uznaje za śmieci. I w liście do Galatów w 2 rozdziale mówi tak. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Paweł miał możliwość opierania się na swoich siłach, swojej wiedzy, swoich znajomościach, swoim doświadczeniu. A jednak to wszystko, mówi, to jest nic nie warte. Wolę ufać Bogu. Więc w jaki sposób inwestować? Należy przenieść zaufanie z nas samych, tak jak zrobił to apostoł Paweł, na osobę Boga. Dzisiaj podam 2 przykłady takiego przeniesienia zaufania, zastosowanie w 2 dziedzinach, o pozostałych powiem na następnym wykładzie. W czym apostoł Paweł, zamiast ufać sobie, swoim kompetencjom, doświadczeniu, wiedzy, ufał Bogu? Popatrzmy na 1 fragment. Mam właśnie ufność, że ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa. Apostoł Paweł przeniósł zaufanie z samego siebie na Boga w dziedzinie budowania innych ludzi. Prawdopodobnie nie było, może był w pierwszej trójce ludzi, którzy potrafili sobie z tym świetnie radzić. Nie było wielu, którzy mogli mu dorównać. Ale Paweł nie na tym opiera swoje działanie w życiu innych ludzi. Tutaj mamy przykład Filipian. Apostoł Paweł zakłada tą wspólnotę, czyli oddziaływuje w jakiś sposób na ludzi w Filipii, ale czytamy, że nie on uważa siebie za autora zmian w ich życiu. Raczej mówi, to jest działanie Boga w waszym życiu. To on was coś zapoczątkował i on to dzieło dokończy. To nie jest moje dzieło. Dlaczego podałem ten przykład? Wielu z nas tutaj we wspólnocie zajmuje się opieką nad młodszym pokoleniem. I mam tutaj na myśli młodszych w wierze. No, mam tutaj na myśli też nasze dzieci. To jest bardzo ważna rzecz. Oczywiście świat jest większy, to nie dotyczy tylko ludzi, nie dotyczy tylko nas. Jest wiele spraw, które trzeba zrobić, ale człowiek przecież stoi w centrum tego wszystkiego. Jest to dzieło do wykonania. To, jak pomożemy następnym pokoleniom. Byłem ostatnio na debatach w Reju i gościem był Lech Wałęsa i on mówił dokładnie w ten sposób. To od was teraz wszystko zależy. Myśmy mieli swój czas, zrobiliśmy, co zrobiliśmy, historia nas oceni. No ale dzisiaj wy, 16-latkowie, do was należy przyszłość. Miesiąc wcześniej czy dwa był na debatach Jerzy Buzek i mówi to samo. Patrzę teraz na przyszłość naszego narodu. To od was wszystko zależy. To jest bardzo ważne zadanie, jak pomożemy młodszym pokoleniom. To jest bardzo ważne zadanie, jak pomożemy młodszym w wierze we wspólnocie, jak wychowamy, pomożemy naszym dzieciom startować w dorosłe życie. Jest to bardzo ważne zadanie, a kiedy zadanie jest ważne, to mamy tendencję, żeby opierać się na samych sobie, na naszych staraniach. Apostoł Paweł jest dla nas świetnym przykładem i bardzo dobrym wzorem. W dziele budowania innych ludzi apostoł Paweł mówi, ja tu tylko pomagam. Tego dzieła dokonuje kto? Bóg. Mam ufność, że ten, z dużej litery, Bóg, który zapoczątkował, on go dokończy. Więc w tym dziele budowania drugiego człowieka, które jest fundamentem naszego świata tak naprawdę, warto skierować swoje zaufanie z samych siebie na Boga. Czasami Bóg nam daje takie lekcje, że próbujemy coś, jakąś wiedzę dzieciom przekazać, próbujemy je do czegoś zachęcić i pomimo naszych starań, kompetencji, doświadczenia, no nie da się tego osiągnąć, dzieci idą swoją drogą. I to jest dla nas lekcja, że człowiek to za mało, żeby zmienić drugiego człowieka. Apostoł Paweł mówi, ja, który mam pełne kompetencje, odkładam je, żeby zrobić miejsce na działanie Boga. Więc jak inwestować? Możesz oczekiwać, że Bóg zaangażuje się w życie innych ludzi. Możesz o to prosić Go w modlitwie. My mamy coś do zrobienia, mamy dać z siebie 100%, a Bóg zrobi swoje, ale to On jest autorem tego dzieła. My jesteśmy tylko pomocnikami. Może, żeby to zobrazować, to patrzymy na niezwykły przykład Jana Chrzciciela, opisany w Ewangelii Marka, 1 rozdział. Czytamy tam takie słowa. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swe grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej, pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym i tak głosił. Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. Patrzymy na postać Jana Chrzciciela i on był w 100% zaangażowany w to, by głosić ludziom Ewangelię. Nawet jego ubiór, cały jego styl życia, miejsce, to co jadł, to wszystko służyło jednemu celowi. Zwrócić uwagę ludzi na Ewangelię, przygotować drogę dla Jezusa. Ale to jego pełne zaangażowanie było tylko wprowadzeniem na scenę Jezusa Chrystusa. Mówi, za mną idzie mocniejszy ode mnie, którego nie jestem godzien nawet być sługą. Ja was chrzczę wodą, dokonuję pewnych znaków, ale on ochrzci was Duchem Świętym, czyli zmieni to, co jest w waszych sercach. Ja robię coś na zewnątrz, on zrobi głęboko. Kiedy zajmujemy się budowaniem ludzi, czy to w kontekście wspólnoty, czy wychowując nasze dzieci, musimy rozumieć naszą rolę, że jesteśmy tylko jak tacy słudzy, którzy to wspierają, którzy to przygotowują. Ale główną rolę w tym całym dziele ma do odegrania Bóg. I ci, którzy o tym zapominają, myślą, że to oni są autorami zmian w czyimś życiu, no czeka ich gorzka lekcja. Będzie wyglądała jak syn, który został przeinwestowany i pomimo tego, że rokował świetnie, niewiele zostanie z jego życia. Więc to jest pierwszy przykład naszego zastosowania. Jeżeli zajmujesz się budowaniem innych ludzi, czy w kontekście małej grupy, wspólnoty, czy domu rodzinnego, warto przełożyć to zaufanie z samych siebie na Boga. On może dokonać wielkich rzeczy, ty możesz być tylko wsparciem. Drugi i już ostatni problem, o którym chcę powiedzieć, też dotyczy pewnej grupy w naszej wspólnocie, czy grupy ludzi w tym świecie, w którym funkcjonujemy. Popatrzmy na słowa z Księgi Izajasza. Lecz ci, którzy zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą. Warto przekierować swoje zaufanie z samego siebie na Boga, kiedy brakuje nam sił. Każdy dorosły człowiek wie, że ziemia, po której chodzimy, no, nie jest łatwa. To już Bóg powiedział, że ziemia będzie przeklęta z powodu grzechu człowieka, będzie rodziła cierni, oset, w pocie czoła będziesz zdobywał pożywienie. No i dzisiaj, jeżeli nie wykonasz wielogodzinnej pracy każdego dnia, nie masz co włożyć do garnka. W związku z tym człowiek zdarza się, że opada z sił. Cokolwiek chcemy zrobić dobrze w tej rzeczywistości, wymaga od nas ogromnego wysiłku. I każdy z nas tego doświadcza. Jeżeli ja chcę napisać wykład, to nie jest to dla mnie przyjemne 2 godziny wieczorem. Muszę na to poświęcić o wiele więcej czasu. Muszę wypracować skupienie, które dzisiaj jest bardzo trudno osiągnąć. To wszystko kosztuje ogromne siły. I każdy dorosły człowiek o tym wie, z młodszymi jest gorzej, bo im się wydaje, że ziemia jest łatwa, tak? Jakoś to będzie, pójdziemy sobie do pracy, zarobimy i tak dalej. I później, kiedy oni zderzają się z rzeczywistością, to jest dla nich trudne. Czytałem kiedyś artykuł z właścicielem wielkiej korporacji, który został zapytany o ludzi, którzy przychodzą zaraz po studiach. On mówi, to jest szok, z jakimi roszczeniami przychodzi to pokolenie. Oni nie wiedzą, co ich czeka w korporacji. Idą z uśmiechem na twarzy. No, po roku tego uśmiechu nie da się tam znaleźć. Więc warto przekierować swoje zaufanie z samego siebie na Boga, kiedy brakuje nam sił. To jest bardzo dobre miejsce w życiu, by się tego nauczyć, kiedy brakuje nam sił w walce z rzeczywistością, licz na Boga. W Izajasza czytamy, że ci, którzy ufają Bogu, odzyskują siły. Człowiek by chciał tak, Boże, zrób, jakbyś mógł, to załatw mi to, to i to. A Bóg mówi na to, zrobimy to inaczej, to ty zrób to, to i to, a to, co ja mogę zrobić, to mogę sprawić, że odzyskasz swoje siły, że biegnąc nie będziesz zmęczony, idąc nie będziesz znużony, ale musisz biec i musisz iść, bo ziemia dalej jest przeklęta. Więc Bóg nie zrobi czegoś za nas. Oczywiście są ludzie, którzy nie szanują tej prawdy i nie muszą w pocie czoła zdobywać pożywienia, bo im mama da jedzenie, tak? Oczywiście są tacy ludzie, którzy zrzucą to na innych. Mówią, ja nie będę sobie pracował, bo po co? Życie nie jest po to, żeby pracować. Oczywiście życie nie jest po to, ale żeby ten darmozjad mógł zjeść, to ktoś musi przecież to wypracować. Nie da się tego pominąć. Więc człowiek, który ufa Bogu, ma siły iść dalej. I ta rzeczywistość po kres naszych dni będzie tak samo trudna. Ja widzę po swoim życiu, że jest coraz trudniejsza, ale jest dobra wiadomość, bo mamy coraz więcej sił. I to jest niezwykłe, że rzeczy, które mnie dzisiaj spotykają, 10 lat temu mnie zmiażdżyły, bym narzekał, marudził i się wycofywał, dzisiaj są dla mnie pestką. Rzeczywistość z roku na rok jest trudniejsza, ale nasze siły są pomnożone, bo przełożyliśmy zaufanie z nas samych na Boga. Więc warto w tej drugiej dziedzinie przełożyć zaufanie z samych siebie na Boga, bo On doda sił, jak tu jest napisane też ciekawie, otrzyma skrzydła, tak jak orzeł. Bóg umocni, by człowiek wykonał to, co musi wykonać. Więc mamy dwa proste zastosowania z dzisiejszego wykładu, z tej końcówki. Pierwsze, gdy budujesz ludzi, licz na Boga, On dokończy tego dzieła, które sam też rozpoczął. I drugie, gdy walczysz z rzeczywistością, też licz na Boga, On doda ci sił, zachęty do dalszej walki. Siedzieli w jednej ławce, jeden rokował dobrze, a został rozbitkiem, drugi miał słabe rokowania, a dzisiaj jest szczęśliwy. Dlaczego? Popatrzmy na dwa wersety, tym razem jednocześnie. Nikt bowiem, kto tobie ufa, nie doznaje wstydu. To jest pierwsza obietnica. Co z tego, że człowiek jest słaby? Co z tego, że nikt w niego nie zainwestował, bo może nawet rodzice nie mogli w jakiś sposób? Co z tego? Zasadą jest, nikt z tych, którzy tobie ufają, nie dozna wstydu. Mija 15 lat od tej szkolnej ławki i człowiek nie ma się czego wstydzić, patrząc na swoje życie, bo zaufał Bogu. I druga zasada, też obietnica, przed porażką wyniosłość, duch pyszny poprzedza upadek. To też jest obietnica. Jeżeli człowiek napompuje swoje ja, będzie wierzył w siebie, to jest wstęp do upadku. Nie wiemy, kiedy on nastąpi, w jakim momencie życia człowieka, może dopiero w wieczności u niektórych, nie wiemy, to nie jest nasza sprawa, bo nie my jesteśmy właścicielami losu tego człowieka, ale Bóg. Więc to jest druga obietnica, przestroga. Więc jakie są wasze rokowania na przyszłość? Od czego to zależy, czy będziecie spełnieni, czy wasze życie nie będzie nic warte? Będziecie musieli się wstydzić, żeby nie spotkać kogoś ze znajomych, bo nie będzie się czym pochwalić. Od czego to zależy? Zależy od tego, komu ufasz. Czy wspaniałemu sobie, czy wspaniałemu Bogu. Ten temat będziemy kontynuować na spotkaniu Forum Idei zaraz po przerwie. popatrzymy na fragmenty z pierwszych trzech psalmów, które mówią o, dokładnie o tym, o rokowaniach ludzi, którzy ufali Bogu i o rokowaniach ludzi, którzy uważali, że to oni sami są autorami swojego szczęśliwego życia. Więc zapraszam na spotkanie po przerwie na forum Idei. Dziękuję.